Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale żeby zakazana była w niektórych krajach kiedyś Alicja w Krainie Czarów?
O, to i nie takie rzeczy się zdarzają. W ogóle skłonność do zakazywania czegokolwiek leży moim zdaniem w naturze ludzkiej. Ale dla mnie, literaturoznawcy, to w ogóle jest temat wspaniały. No bo jeżeli zakazuje się czytania jakiejś książki, to znaczy, że ta książka ma taką moc, która ocala, zbawia, skłania nas do upadku.
Jest jakoś niebezpieczna?
Jest jakoś niebezpieczna. Mm. Proszę bardzo, od razu przypomina mi się imię Róży, Umberto Eco. Przepiękna opowieść tocząca się gdzieś tam w średniowieczu, gdzie właściwie cała akcja kryminalna przecież obraca się wokół tego, że coś ciągle kogoś zabija i okazuje się, że to jest książka, której wszyscy szukają. I to jest ta zapomniana część dzieł Arystotelesa dotycząca czego? Śmiechu,
tak.
Śmiechu, humoru, radości, które są zakazane.
Niebezpieczny bywa śmiech przecież.
No niebezpieczny. Może skłaniać do różnych dziwnych rzeczy. A życie ma być ciężkie i podporządkowane jednej słusznej ideologii.
Przypomnijmy, Alicja w Krainie Czarów w Chinach była zakazana ze względu na antropomorfizację zwierząt, bo jeszcze by się okazało, że zwierzęta mają ludzkie cechy. Co to by się stało wtedy?
Ach, no to Alicja w Krainie Czarów też dzisiaj budzi różne kontrowersje w świetle najnowszych badań literaturoznawczych. Tam jest bardzo wiele różnych takich wątków, które no niekoniecznie dzisiaj byłyby pożądane.
Na przykład?
Dwuznaczny stosunek do dzieci, małe dziewczynki, pokazywane no, w takim wymiarze erotycznym, seksualnym, więc tutaj podejrzenie o ukryte treści pedofilskie rzeczywiście mogą być eksponowane. Ale takich przykładów jest bardzo wiele.
Lolita w tym względzie była.
Lolita, tak. Lolita na pewno. Taki klasyczny przykład, który się powtarza na wszystkich listach w różnych krajach. Kochanek Lady Chatterley, no bardzo śmiały jak na czasy, w których żył Lawrence, pokazywany seks, zbliżenie, ale na przykład naprawdę są komiczne zupełnie rzeczy, przygody. Huckleberry Finna Marka Twaina znalazły się kiedyś na liście z książek zakazanych. Buszujący w zbożu, zabić drozda. Różne tutaj są powody.
Z jakiego powodu?
Religijne przede wszystkim, obyczajowe, polityczne oczywiście. I myślę, że najciekawsza to jest ta obyczajowa, bo jakby wykluczanie książek ze względów politycznych, no jest to uwarunkowane tym, że jakaś będąca u władzy grupa nie życzy sobie pewnych treści. Stąd na przykład wykluczanie, powiedzmy, manifestu komunistycznego, czy na przykład, jak było w hitlerowskich Niemczech, książek naukowych uczonych pochodzenia żydowskiego.
Nie. Mein Kampf jest zakazany nadal w wielu krajach. Od niedawna z krytycznym omówieniem jest w Polsce.
Tak.
Czy to powód polityczny, taki społeczno-psychologiczny może nawet?
Psychologiczny,
też.
Ponieważ myślę, że wszyscy i chyba słusznie żyjemy w obawie przed rozprzestrzenianiem się pewnych treści. A Mein Kampf, takie kultowe dzieło jednak nazistów, jest przykładem jednak ideologii skrajnej i pobudzającej do pewnych działań, których jednak nie życzylibyśmy widzieć u nas.
A dlaczego reżimy boją się niektórych książek?
No bo,
nie
Stalin na przykład. Bo książki dają władzę. Dają moc.
Mówimy o książkach zakazanych, ale być może niektóre książki rzeczywiście powinny być wykluczone z obiegu. Właśnie ze względu na to, że są niebezpieczne jakoś dla młodzieży, całych grup, może dla narodu. Może jest tam tyle nienawiści, namawiania do zła i tak dalej, że należałoby jednak je przytemperować, co pani sądzi?
Ja myślę, że nie wszystkie książki są dla wszystkich. Na pewno trzeba chronić pewne grupy, a czy dzieci i młodzież, przed książkami, które mogą wprowadzać pewien zamęt. Ale z drugiej strony, no nigdy nie wiadomo, co ten młody umysł w tych książkach może znaleźć. Myślę, że takie wykluczanie, zwłaszcza te polityczne cenzurowanie książek, robi różne szkody, a poza tym prowadzi później, jak my je odzyskujemy, do rzeczy dziwnych, że pewne rzeczy słabe się przeszacowuje najnormalniej w świecie. No dlaczego na przykład w PRL-u nie można było czytać Żeromskiego na probostwie w Wyszkowie? Bo co, opowiada, że Dzierżyński gdzieś tam się nad Wisłą zatrzymał? I pokazywał niepozytywny obraz? Dlaczegoż na przemiał szły wydania Legionów Henryka Sienkiewicza? Ostatniej jego powieści, zresztą niedokończonej i może takiej niezbyt udanej, no tylko dlatego, że co, wątek legionowy władzy ludowej się nie podobał, a zniewolony umysł? Fajnie jest przeczytać, jak negatywnie Czesław Miłosz, który ratuje siebie i własną skórę, uciekając na zachód, pokazuje swoich własnych kolegów. Ja pokazuję tutaj tylko te wątki polityczne. Ale jaka krzywda z przeczytania na przykład dzieła Karola Darwina o pochodzeniu gatunków? To co, ktoś, kto głęboko wierzy, to przestanie wierzyć? Jak to przeczyta, że nie jesteśmy uprzywilejowanymi w szeregu stworzeń? Myślę, że troszeczkę jest inaczej na pewno, jeśli chodzi o takie rzeczy jak Mein Kampf, czy na przykład Czerwona Książeczka, prawda, Mao, które są pewnymi zabytkami już w tej chwili, powiedzmy sobie szczerze. I myślę, że osoba, która jest przygotowana, która dużo czyta, to sobie nie zaszkodzi. Natomiast no, niewątpliwie jakiś umysł niedojrzały może z tego wyciągnąć treści niekoniecznie właściwe. Także pewna kontrola nad tym powinna być.
Czyli postuluje pani pewne sito, a jeśli je czytać, te książki zakazane, to dlaczego?
Bo bezmiar ludzkiej głupoty jest ogromny. I warto czasem mu się przyjrzeć. Bo też, żeby coś zwalczać, to trzeba wiedzieć co i jak to tłumaczyć, jak to objaśniać. To komentowanie to też się przyda bardzo wielu dziełom, które dzisiaj się zwalcza z powodów poprawności politycznej. Jeżeli na przykład profesor Stefan Chwin w kółko mówi o tym, że potop Henryka Sienkiewicza to jest takie trujące ciasteczko, to ja jako sienkiewiczolog od razu się oburzam i mówię, zaraz, to chyba my czytamy inne książki, bo ja tam coś innego widzę. Ale normalnie ze studentem, jak o tym rozmawiam, to właśnie mu tłumaczę, na czym rzecz polega. Dlaczego na przykład warto przeczytać W pustyni i w puszczy, a nie widzieć tam tylko rasizmu i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład tłumaczę, dlaczego takie właśnie kolonialne spojrzenie było możliwe wtedy i wtedy, na początku XX wieku. I wtedy jest powód, żeby mówić o tym, jak my dzisiaj na te sprawy patrzymy, prawda? No nie zacietrzywiajmy się w tym naszym spojrzeniu na literaturę. Myślę, że to jest takie zdroworozsądkowe podejście.
O co apeluje profesor Jolanta Sztachelska, literaturoznawczyni z Uniwersytetu w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.